A teraz już chwilę słowa i wierzę, że Pan chce mówić do naszych serc. Jesteście gotowi, aby przyjąć taki pokarm dla ducha, pokarm duchowy, aby Słowo Boże dotykało naszego wnętrza. I dziś mam taki bardzo ciekawy temat, bardzo taki ewangelizacyjny, taki prosty, ale w swoim przesłaniu mówiący o tym, czego najbardziej człowiek potrzebuje. Dlatego, że tak naprawdę życie człowieka rozgrywa się w jego wnętrzu. A wszystko to, co na zewnątrz, jest skutkiem tego, co dzieje się w jego wnętrzu. Co dzieje się w jego sercu. Co dzieje się w jego duszy. Co przeżywa w sobie. To, aby na zewnątrz było inaczej, potrzeba przemiany od wewnątrz. Potrzeba tam obecności Bożej, potrzeba tam pewnego uzdrowienia, pewnej reparacji duchowej, abyśmy mogli być ludźmi, jakimi Bóg chce, abyśmy byli, a także abyśmy mogli prezentować na zewnątrz to szczęście, tą radość, ten pokój, który chce dać nam Pan. I postanowiłem dzisiaj przyjrzeć się jednemu człowiekowi, nazwałem to przesłanie Naaman, oto człowiek. I pragnę z tego doświadczenia tego człowieka wyłuskać parę prawd, które chcę wam przekazać i wierzę, że będziecie zainspirowani. Przeczytam dwa wiersze z drugiej Księgi Królewskiej, 5 rozdział. Tam jest cała historia od pierwszego wersetu Naamana, do której się odniosę, ale przeczytam dwa wersety i jeszcze dodam później parę słów, które są zapisane w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale. Lecz cudzy jego przybliżyli się i przemówili do niego tymi słowami. Gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? O ileż więc bardziej, jeśli ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. Odszedł więc Naaman i zanurzył się 7 razy w Jordanie według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i zostało oczyszczone. W Ewangelii Łukasza Pan Jezus powiedział takie słowa, ja tylko zacytuję. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Oto opowieść o człowieku. Musimy to zaakcentować, że ten człowiek miał wszystko. Ale znalazł się w miejscu, gdzie wszystko stracił, aby ponownie wszystko odzyskać. Bo takie jest powiązanie i reakcja Boga w naszym życiu, gdy oddajemy się Jemu, przychodzimy do Niego. Przyjrzyjmy się Naamanowi. Kiedy mówimy o Naamanie, patrzymy na człowieka, który był mężem znamienitym. Tak o nim mówi Biblia, 1 werset. Był wielce poważanym. Co jeszcze? Stoczył jako dowódca wojska Aramu wiele bitew i zawsze zwyciężał. Był też nazwany wśród Syryjczyków potężnym rycerzem. Wydawało mu się, że jest kimś. Wydawało mu się, że jest wielki. Wydawało mu się, że ma władzę. Ba, był bardzo bogaty. Miał wszystko, czego potrzebował. I myślał sobie na pewno wiele razy, jako wielki rycerz, że nikt nie jest mu w stanie wejść w drogę. Ubierał się w najwspanialsze królewskie stroje. Chodził do najwspanialszego krawca tamtejszych czasów. Ciuchy kupował w markowych sklepach. Był bogaty. Był kimś. Miał wszystko, czego potrzebował. Ale Biblia mówi, ale pewnego dnia. I kiedy Biblia mówi, ale, to ma na myśli, że coś się wydarzyło. Coś się stało. Coś wstrząsnęło jego życiem. Coś podważyło jego stabilność, jego pewność, jego szlachectwo, jego wielkość, jego władzę. Coś zburzyło to wszystko w jednym momencie, kiedy pewnego dnia zobaczył, że na swoim ciele, pojawiające się plamy, zaczerwienienia. Na Może mógł powiedzieć, to nic takiego, to przejdzie, dam radę, przecież jestem wielki, pokonałem nie tylu zbirów na swojej drodze, nie tyle razy zwyciężałem, dam sobie radę, ale oto te plamy się zaczęły powiększać. Oto jego ciało pokrył trąd. Tak mówi Biblia. Chciałbym odnieść się do choroby trądu. Ona nie jest popularna w naszym kraju, bo to jest choroba tropikalna. Oto co wyczytałem. Trąd to choroba zakaźna, która występuje w krajach klimatu tropikalnego i subtropikalnego. Można się nią zarazić między innymi w Indiach i w Brazylii, czyli w krajach, które są częstym celem wycieczek turystycznych. Niestety na trąd nie ma szczepionki. W związku z tym osoby wybierające się do tropików powinny wiedzieć, jak zapobiegać zakażeniu. 5 razy byłem w Indiach. Byłem w okresie, kiedy ta choroba nie ma swojego natężenia, czyli zimowych, ale miałem okazję w Orisie poznać polską zakonnicę, która pracuje wśród trędowatych na południu Indii. 25 lat z nimi mieszka. 25 lat się o trędowatych troszczy. Opowiadała, jak straszna to jest choroba. Jak ludzie cierpią. Jak nie ma na to lekarstwa. Charakterystycznym objawem trądu są tworzące się na powierzchni skóry, twarzy, tułowia, suche, szorstkie owrzodzenia, które są jaśniejsze od normalnego koloru skóry. W ich obrębie występuje zaburzenie czucia, dotyku ciepła, powstaje ból. Zmiany te nie goją się. Poza zmianami skórnymi dochodzi do uszkodzenia układu nerwowego, a więc skutkiem jest drętwienie mięśni, brak czucia w rękach i w nogach, osłabienie mięśni, utrata władzy w kończynach. U ludzi długo chorujących także zajęte są narządy wewnętrzne i kościec. Ci ludzie bardzo cierpią. Są izolowani. Tak jak wspomniałem wcześniej, rozwija się w krajach tropikalnych. Jeszcze pod koniec lat 80. nie mam obecnych statystyk, podawano, że około 20 milionów ludzi rocznie choruje na trąd na świecie. Pod koniec lat 80. Teraz może trochę się to zmniejszyło. Dlaczego o tym mówię? Bo Naaman zachorował na trąd. I jeszcze, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że trąd, ten obraz trądu w ciele, w organizmie ludzkim jest bardzo podobny do grzechu, który działa w sposób duchowy. Tak jak trąd atakuje i uszkadza wszystkie części ciała, tak grzech uszkadza ducha i duszę człowieka. Dlatego ten obraz to podobieństwo. Tak jak trąd sprawia, że człowiek żyje, a tak naprawdę już jest martwy, tak grzech niszczy nasze życie i sprawia, że jestem chory duchowo, że życie boli, że nie mam pokoju w sercu, że mam strach, niepewność i dochodzę do wniosku, że nic nie ma sensu. Wyobrażam sobie, że Naaman próbował jakoś sobie z tym poradzić. Wyobrażam sobie, to jest moje wyobrażenie, co mógł robić Naaman. Wydaje mi się, że próbował ukryć swoją chorobę. Przecież był zacnym, znanym człowiekiem. Miał pozycję. Wszyscy go szanowali. A więc na pierwszym etapie swojego odkrycia próbuje ukryć swoją chorobę. A więc co robi? Codziennie rano ubiera swoje piękne ubrania. Czesze swoje włosy. Nakłada może jakąś syryjską czapkę, zakłada piękne, duże, przeciwsłoneczne okulary. Naciąga na ręce piękne, skórzane rękawiczki z cieniutkiej skóry, aby nie było widać. I oto wychodzi, aby nikt nie zauważył, jaka jest prawda. Wychodzi, żyje, tak jakby nic się nie stało. I tak mijają dni, a jego stan jest coraz gorszy. Tak samo jest z życiem w grzechu. Człowiek za wszelką cenę próbuje rzeczami zewnętrznymi ukryć to, co jest wewnątrz. Strojami, w które się ubiera. samochodami, w których jeździ. Próbuje ukryć swój stan. Próbuje zakamuflować siebie. A tak naprawdę tylko on sam wie i Bóg w niebie, co dzieje się w jego wnętrzu, jak zżerany jest od środka. Biblia mówi tak w liście do Rzymian 3, od 10 do 18. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli razem, stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jak żmii pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali, nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Wybaczcie, że taki dramatyczny tekst przeczytałem. Ale apostoł Paweł tak właśnie określił stan człowieka w liście do Rzymian, 3 rozdział. W 23 wersecie dodaje: wszyscy bowiem zgrzeszyli i wszyscy są pozbawieni chwały Bożej. To jest choroba. Grzech jest chorobą. Ale my nie kończymy na tym miejscu. Bo my głosimy dobrą nowinę. Dobrą nowinę. W Rzymian 5:8 czytamy, że Bóg daje dowody swojej miłości ku nam przez to, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest dowód łaski, to jest środek odczulający, to jest najlepsza szczepionka na trąd zwany grzechem. Jezus ma moc uwolnić człowieka z jego grzechu. On umarł po to i za 2 tygodnie, gdy będziemy świętować zmartwychwstanie Pańskie, będziemy mówić o mocy krzyża i o tym, co dokonał Jezus dla człowieka, aby to społeczeństwo zauważyło, gdzie jest sedno tego święta. Że Jezus był w grobie, ale powstał z martwych i dał życie wszystkim, którzy Go potrzebują. On przyszedł uwolnić nas od grzechu. On to zrobił dla nas wtedy jeszcze, gdy wszyscy ludzie byli pogrążeni w grzechu i nieprawości. I oto Naaman też miał taki moment. Pewnego dnia w tej ciemności Naamana zaświeciła się lampka. Światełko w tunelu. Bo ta historia opisuje coś jeszcze. Ta historia opisuje, że kiedyś podczas napadu Naamana i Syryjczyków na naród Izraela, Naaman uprowadził z Izraela małą dziewczynkę. To jest niesamowite. Ja teraz będę wzruszony, bo to, co chcę wam powiedzieć, jest niesamowite. Tak sobie to wyobrażałem. Bo jako wielki dowódca, a także mąż, miał rodzinę, chciał przywieźć z Izraela żonie jakiś prezent z wyprawy. No ale co jej przywieźć? Sukni ma 4 szafy. Już tyle jej nawoziłem z tych wypraw. Klejnotów to ma w różnych szkatułach, że aż się wywalają. Co przywieźć mojej ukochanej żonie? I zobaczył idącą małą dziewczynkę. I tak sobie to wyobrażam, że nagle pomyślał, to będzie niesamowity prezent. Uprowadzę ją, zabiorę ją z tego pola izraelskiego. Nie myślał, czyją jest córką, nawet nie myślał, że ktoś może będzie cierpiał. Porwał tą małą dziewczynkę, tak mówi Biblia, przywiózł do swojego domu i Biblia mówi, że została osobistą służącą żony Naamana. Możecie sobie to wyobrazić? Co to dziecko czuło? Możecie sobie wyobrazić, co czuła matka, rodzice, kiedy nagle zauważyli, że nie ma ich dziecka, że dziecko zniknęło, że po prostu nie wróciło do domu. Gdzie jest? Może robili poszukiwania. Mijał czas i jej nie odnaleziono. Nikt nie wiedział, że ona już jest w Syrii, u Naamana. Smutek, żal. Ale jedno odkryłem, co było w tym dziecku. To dziecko kochało Boga. To dziecko kochało Boga Izraela. To dziecko było zakochane w Panu Bogu Wszechmocnym. Ono dzięki temu prawdopodobnie było w stanie udźwignąć ten ciężar i będąc tam w tym domu blisko Naamanów, po prostu służyła całym sercem. Ona była dopuszczona blisko do Naamanów, była osobistą służącą żony Naamana i wyobrażam sobie, że pewnego dnia wieczorem, gdy Naaman wrócił z wyprawy i zaczął zdejmować swoje skórzane rękawiczki, zaczął zdejmować swoje wielkie, wielkie ciemne okulary, kiedy zdjął czapkę i może rozpiął skafander, zobaczyła, że jest trędowaty. Zobaczyła, że ma trąd na ciele. Posłuchajcie mnie teraz. Co byś zrobił w tym momencie? Powiedzieć wam, co ja bym zrobił? Powiedziałby tak, a masz łotrze za swoje. Zabrałeś mnie z domu moich rodziców. Uprowadziłeś mnie do niewoli. Sprawiłeś mi tyle bólu. Kara cię dopadła. Dobrze ci tak. Taka by była nasza reakcja. Ale nie ta dziewczynka. Bo ona miała Boga w swoim sercu. Bóg wlał miłość w jej serce. Bóg zmienił ją, ona była inna. Bo jakże można to inaczej określić? Jakże można określić to, że dziewczynka uprowadzona, pozbawiona swojego życia w niewoli, idzie do swojej pani i mówi, jest wyjście dla tego, który mnie uprowadził. Jest uzdrowienie dla tego człowieka, jest życie. Gdyby tylko dostał się z powrotem do mojego kraju i przyszedł do proroka Elizeusza, on na pewno by mu pomógł i uzdrowił go z trądu. Ona mu niesie poselstwo życia. Swojemu oprawcy. Swojemu prześladowcy, który zniszczył jej dzieciństwo. Który zabrał ją z domu. Który pozbawił jej wszystkiego. Zobaczcie, jaka była miłość w jej sercu. Niech to słowo przemawia do naszego życia. Bóg jest w naszych sercach. Jaką postawę przyjmujemy? Jak my robimy, zachowujemy się, postępujemy w trudnych sytuacjach. Kiedy tak myślałem nad tym, odkryłem pewną rzecz, że Bóg dał nam wspaniały środek, abyśmy mieli miłość w sercu, abyśmy poruszali się w duchu miłości, abyśmy się nie bali. No, wyobrażam się sobie, że ta dziewczynka w ogóle jakoś sobie poradziła z lękiem, ze strachem, ze wstydem, z nienawiścią, z wszystkim sobie poradziła. Jak my możemy sobie poradzić? Jaki jest klucz dla naszego życia? W liście do Rzymian 5:5 czytamy, że Duch Święty rozlewa miłość Bożą po naszych sercach. Kiedy czytałem ten werset niedawno, doznałem oświecenia, doznałem olśnienia. To jest, kochani, klucz, aby miłować nawet największych wrogów naszych. To jest klucz, aby nie wstydzić się tego, kim jestem. To jest klucz, aby się nie bać. Bo pierwszy list Jana mówi nam, że miłość przykrywa mnóstwo grzechów i w miłości nie ma żadnej bojaźni i strachu. Jeśli ta miłość jest rozlana po moim sercu, jeśli jest ona w twoim sercu, to będziesz inaczej widział człowieka, nawet najgorszego oprawcę. Będziesz w stanie zrobić wszystko, aby mu pomóc, aby okazać miłosierdzie, aby okazać łaskę. Takim właśnie był Pan Jezus. Pan Jezus patrzył inaczej niż wielu chrześcijan nawet dziś patrzy. Pamiętacie Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale? Czytamy takie słowa. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło. I przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Mieli grupę domową, tak? Było wielu celników, grzeszników i byli też uczniowie pańscy. Był Pan Jezus, po prostu grupa domowa. Mieli spotkanie. Widząc to faryzeusze, a więc ja często to mówię, że tak jak Pan Jezus wczoraj, dziś i na wieki ten sam, tak i faryzeusze wczoraj, dziś i na wieki tacy sami. A faryzeusze, widząc to, mówili do uczniów Jego, dlaczego on wasz Pan jada z grzesznikami? Dlaczegoż? Nie przystoi. Fuj. Z nimi się nie jada. Z nimi się nie siedzi. To celnicy, to grzesznicy. A gdy Jezus to usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. On miał miłość, tak? On siadał z grzesznikami, jadł z nimi, rozmawiał z nimi, przebywał z nimi. Ja wiem, że my lubimy taki klimat cieplarniany, zborowy, braterski, siostrzany. Tak nam fajnie, tak nam przyjemnie, tak ze sobą. Tylko o jeden temat mamy, możemy sobie porozmawiać, nikt nie zada nam trudnego pytania. Bo tacy celnicy, tacy grzesznicy, to oni mają swoje za pazurkami, potrafią powiedzieć. A więc Pan Jezus mówi, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają, idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Pan Jezus przyszedł do człowieka w potrzebie. Przyszedł do Naamanów, przyszedł do ludzi chorych z powodu grzechu. Przyszedł do nas, gdy potrzebujemy pomocy. On przyszedł, aby nas uzdrowić, aby nas wyrwać. I ta dziewczynka wiedziała, kto może pomóc Naamanowi. My wiemy, kto może nam pomóc. Ona rzekła do swojej pani: o, gdyby Pan mój udał się do proroka, który jest w Samarii. Ten by go wtedy uwolnił od trądu. Naaman więc poszedł oznajmić to swojemu panu, czyli królowi, powtarzając słowa dziewczynki. A więc Naaman zaczyna głosić już poselstwo, że jest uzdrowienie, że jest wyzwolenie w Samarii. Ja muszę tam jechać, muszę tam się dostać. I wyruszył więc, oczywiście nie miał jeszcze zrozumienia, działał po ludzku, wyruszył więc, zabierając ze sobą 10 talentów srebra, 6000 syklów złota i 10 ubrań zmiennych. I przedłożył królowi izraelskiemu list o treści następującej. Z chwilą, gdy dojedzie do ciebie ten list, wiedz, że posyłam do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uwolnił od trądu. Ileż tu błędów w tym tekście. Ileż tu błędnego myślenia, kochani. Po pierwsze, co zabiera ze sobą? 10 talentów srebra. Czy wiecie, ile tego srebra było? Już wam mówię. Talent to miara. Służyła do odważania głównie złota lub srebra. Masa talentu zależała od lokalnych systemów pieniężnych, ale zazwyczaj jeden talent to 26,200 gram, czyli 26 kg i 200 gram. A więc 10 talentów to 260 kg srebra. Wyobraźcie sobie, na wozie wiezie 260 kilogramów srebra, bo chce być zdrowy, bo chce zmienić życie. Jest gotowy zapłacić za to największą cenę. Wziął także 6000 cyklów złota. Wiecie, ile tego złota było? Jeden cykl to około 11,4 grama razy 6000. Gram? 6000 cykli razy 11. Ile tych kilogramów wziął? 6000 cyklów razy 11,4. 66 kilogramów złota. Wyobraźcie sobie? 66 kilo złota? Chcecie sobie to wyobrazić? Taka paleta. 66 kilogramów sztabek złota. On to wiózł na wozie. I wziął jeszcze 10 ubrań od Armaniego. Tak jest powiedziane. 10 ubrań. Co nam to mówi? Kiedy człowiek uświadamia sobie, jaki jest jego stan, to będzie robił wszystko, aby sobie pomóc. Ludzie są w stanie na kolanach na jakieś góry wchodzić. Ludzie są w stanie dać wszystkie pieniądze, aby sobie pomóc. Ludzie są w stanie zapłacić najwyższą cenę, aby ich życie się zmieniło. Tak myślał Naaman. Taką miał koncepcję. W dodatku, król, nie mając rozeznania, posyła go także do tego, kto jest u władzy. Posyła go do króla izraelskiego, aby tenże go uwolnił od trądu. Jakże wiele razy ludzie skupiają swoją uwagę na człowieku. To tamten uzdrowiciel, to ten kapłan, to tam w tym miejscu, to tam w tym sanktuarium, to w tamtej świątyni. Gdybym tam się dostał, to tam otrzymam pomoc. Ale kto tak naprawdę może mu pomóc? Musimy zrozumieć przesłanie. Kto tak naprawdę może mi pomóc? Kto tak naprawdę może mną się zająć? Przedłożył królowi izraelskiemu list o treści następującej. Z chwilą, gdy dojdzie do ciebie ten list, wiedz, że posyłam do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uwolnił od trądu. Kiedy przeczytano list królowi izraelskiemu, rozdarł swoje szaty i powiedział: czy ja jestem Bogiem, żebym mógł uśmiercać i ożywiać? Bo ten poleca mi uwolnić człowieka od trądu. Zastanówcie się i rozważcie, czy on czasem zaczepki ze mną nie szuka. Lecz kiedy Elizeusz, mąż Boży, dowiedział się, iż król izraelski rozdarł swoje szaty, polecił powiedzieć królowi: czemu rozdarłeś szaty swoje? Niechże on przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu. Nie trzeba rozdzierać szat. Ludzie rwą szaty z powodu swojej tragedii, z powodu swojego stanu, z powodu swojego nieszczęścia. Popadają w depresję, popełniają samobójstwa. Powiem, nie trzeba rozdzierać szat. Nie trzeba popadać w depresję. Nie ma potrzeby targać się na życie, żyć w nędzy i rozpaczy. Nie ma potrzeby, bo jest wyjście. Jest wyjście, jest ktoś, kto może pomóc. Jest ktoś, kto rozwiązuje dylematy i dramaty człowieka. Jezus. Jezus. Kiedy Naaman już odkrył, jaki ma problem, kiedy udał się do Elizeusza, okazało się, że musiał coś zrobić. Było słowo do niego. Było słowo, że musi coś zrobić, aby otrzymać swoją wolność. Musi coś zrobić, aby być oczyszczonym. Musi coś zrobić, aby jego stan się zmienił. I wtedy Naaman, pełen pychy, oburzył się. To co ja u siebie nie mam? Moich rzek i tak dalej, pałaców, w których mógłbym się zanurzyć 7 razy i otrzymać oczyszczenie? I rozgniewał się i udał się z powrotem w drogę. Wiecie, czasami tak jest z ludźmi, że kiedy oferujesz mu pomoc, to różnie reagują. A co to ja nie mam swojego kościoła? To co ja nie mam swoich nabożeństw i mszy? To co ja nie potrafię tego przeżyć u siebie? Ale jeśli nie przychodzimy do Jezusa, nie potrafimy. Nie potrafimy. Nie damy rady. Nie ma szans. I miał dobrych doradców. Wiecie, wszystko zależy, kto tobie radzi. Jakich masz doradców wokół siebie? Bo diabeł zrobi wszystko, abyś nie doznał, abyś nie doznała pomocy. Diabeł zrobi wszystko, aby byłeś chory, w depresji, abyś miał rozbite życie, abyś był nieszczęśliwy. To jest dzieło diabła, szatana. Biblia mówi, że diabeł przyszedł kraść, niszczyć i wytracać. A Jezus przyszedł, aby dać życie i to życie w obficie. Co ja zrobię dzisiaj? Jakie są Boże wskazówki dla nas? Prorok powiedział Naamanowi, aby zanurzył się 7 razy w Jordanie. To jest, co masz zrobić, a twój trąd zejdzie. Bóg cię uzdrowi. Jakie jest przesłanie dla nas? Bardzo podobne. Jak mam otrzymać wybawienie, przebaczenie grzechów, oczyszczenie z trądu, oczyszczenie z mego stanu, z mojej depresji, z moich przeżyć? To wszystko można znaleźć jedynie pod krzyżem Golgoty. To wszystko znajduje się w zanurzeniu w krwi Jezusa, którą przelał na krzyżu. I tego ludzie nie mogą zrozumieć, jak doznać oczyszczenia krwią Jezusa. I buntują się. Przecież ja mam swoje, ja potrafię inaczej. Przecież mogę to zrobić w inny sposób. Nie ma innego sposobu. Trzeba zanurzyć się w krwi Jezusa, która zmywa wszelki grzech. Pan Jezus przelał krew na krzyżu dla naszego odkupienia. Został zabity, aby zbawić człowieka. Przebili jego bok, wbili gwoździe w jego ręce, założyli cierniową koronę na jego głowę, broczył krwią i Biblia wyraźnie nas uczy, że ta święta krew oczyszcza wszelki grzech. Jest wybawieniem dla naszego życia. Jest odkupieniem. Słudzy Jego przybliżyli się i mówili tymi słowy: gdyby prorok kazał ci coś zrobić trudnego, czy byś tego nie wykonał? O ileż bardziej, jeśli powiedział ci: idź i obmyj się, a będziesz czysty. Czy ja mówię coś trudnego? Przyjdź do Jezusa i skorzystaj z łaski. Oddaj Mu swoje życie, a Jego krew obmyje cię. Czy to jest coś trudnego? Czy muszę się wspiąć na jakąś wielką górę? Nigdzie w Biblii nie ma, że mam na klęczkach wspinać się gdzieś w wielkie góry, aby doznać pokuty. To jest wymysł ludzki. Aby ludzi dręczyć, aby mieli zdarte kolana, aby szli z takim ciężarem na swoich plecach, a tak i tak to nie zmienia ich życia. A gdy przychodzę do Jezusa pod krzyż i gdy oddaję Mu swoje serce, gdy wyznaję Mu swoje grzechy, wtedy święta krew oczyszcza Go. Jeśli takich będę miał doradców, ja się cieszę, że gdy byłem zbuntowanym młodym człowiekiem, miałem takich doradców, którzy mi mówili: posłuchaj, przyjdź, dasz radę, to nie jest nic trudnego. Uwierz w Jezusa, a zbawiony będziesz ty i twój dom. Bóg cię uzdrowi, Bóg da ci pomoc, dlatego że Jezus jest jedynym, który może nam pomóc. Dlatego to hasło, które młodzież miała w tym roku na zimowym zjeździe, wolność jedno ma imię, brzmi ono Jezus, jest najbardziej wymownym hasłem, jakie kiedykolwiek słyszałem. Bo tak naprawdę tylko Jezus daje nam prawdziwą wolność. Tylko Jezus oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Tylko Jezus wylewa ten Jordan przelanej swojej krwi, w której możemy się zanurzyć i doznać oczyszczenia, obmycia. Popatrzcie na te przepiękne fragmenty, które kiedyś tam niedawno cytowałem, a nie były tutaj prezentowane. Popatrzcie na nie. Psalm 103. Dawid prorokuje i mówi: uwielbia dusza moja Pana i nie zapomina o tym, co dobrego mi uczynił. On bardziej mówił do swojej duszy i mówił: uwielbiaj duszo moja Pana i nie zapominaj, co dobrego ci uczynił. I tutaj wypowiada niesamowite zdanie: on ci przebaczył wszystkie twoje winy, on cię uzdrawia ze wszystkich chorób twoich. Przepiękny werset. Psalm 103. Jeszcze Pan Jezus nie przyszedł na ziemię, a On już prorokuje o dziele zbawienia. Dawid prorokował, śpiewając pieśń Bogu: Panie, jakiś dobry, jaki jesteś wielki, jaki jesteś potężny. Ty, Panie, przebaczasz wszystkie winy człowieka i uzdrawiasz go ze wszystkich chorób. Niesamowite. On ratuje twoje życie od zguby, okazuje ci swą dobroć oraz zmiłowanie. On ciebie darzy swoimi dobrami, póki żyjesz. Jak orłowi odnawia ci życie. Pan dokonuje czynów sprawiedliwych. Śpieszy na pomoc uciśnionym. Mojżeszowi objawił swoje własne drogi, a synom Izraela dzieła, których dokonał. Pan jest miłosierny i łaskawy, do gniewu nieskory i w dobroć przebogaty. Taki jest Bóg. W księdze Izajasza proroka czytamy. 53 rozdział. A on został tak przebity z powodu naszych grzechów, zdruzgotany za nasze winy. Kara, którą wziął na siebie, nam pokój przynosi. Dzięki jego ranom my uleczeni będziemy. Oto obietnica, oto to, co mówi Bóg do nas. 5 werset. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. A później święty apostoł Piotr w pierwszym liście swoim, w drugim rozdziale od 24 do 25 wiersza pisze: on sam w swoim ciele zaniósł na krzyż nasze grzechy, byśmy uwolnieni od trądu, od nich, od tych grzechów, zaczęli prowadzić prawe życie. Dzięki jego ranom zostaliśmy uleczeni. Niesamowite. 25 werset. Byliśmy zbłąkani jak owce, ale teraz mogliśmy powrócić do pasterza i opiekuna dusz naszych, do opiekuna waszych dusz. Zostało wszystko dokonane. Ja mam przyjść i posłuchać dobrej rady, zanurzyć się w Bożej miłości, przyjąć akt łaski miłosierdzia za darmo, cena została zapłacona. Jezus zapłacił tę cenę. Chcę być jak ta mała dziewczynka, która mówi: jest Bóg w Izraelu, jest ktoś, kto może oczyścić cię z trądu, Panie. Bez względu na to, co zrobiłeś, bez względu na to, jakie życie prowadziłeś, bez względu na to, co mi zrobiłeś, ja mam dla ciebie dobrą nowinę miłości. Bóg może ci pomóc, On zmieni twoje życie. A my dziś wskazujemy na Jezusa. To On zapłacił tą cenę. Wołam dziś: Naamanie, przyjdź do Jezusa. Wołam dziś: zanurz się w Nim i nie szukaj innej drogi wyjścia. Uzdrowienie jest w Jezusie, w Jego zbawczej krwi, w Jego sińcach i ranach, w Jego miłości do ciebie i do mnie. On tutaj jest. powstańmy na nasze nogi. Pochylmy nasze głowy do modlitwy. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Módlmy się przez chwilę. Panie, ja Ci dziękuję za ten przykład Naamana. Dziękuję Ci, że do mojego serca przez ten przykład mówiłeś. Dziękuję Ci, że tak wiele wspaniałych myśli, wspaniałego przesłania jest w tym opisie historycznym z życia tego wielkiego rycerza. Panie, dziękujemy Ci, że końcem jego udręki było oczyszczenie, było uzdrowienie, było uwolnienie z trądu. Ty jesteś tym samym Bogiem, który wtedy tam nad Jordanem oczyścił jego chore ciało. Panie, uczyniłeś je zupełnie nowym. Uczyniłeś go nowym człowiekiem. Gdy wydawało się, że wszystko już stracił, Ty przywróciłeś mu jego godność. Przywróciłeś mu życie. Panie, tak dzisiaj patrząc na ten obraz, widzimy człowieka, widzimy ludzi, widzimy siebie. I widzimy Ciebie, Panie Jezu, który jesteś w stanie przemienić życie człowieka, który upadł, który zgrzeszył, który się pogubił w życiu. I tak jak ten trąd, który zżerał ciało, paraliżował jego ciało, tak grzech paraliżuje życie człowieka. Panie, tak źle z tym żyć, tak ciężko. Takie są tego straszne skutki. Skutki grzechu, nieprawości, przekleństwa. Panie, tak stoimy tutaj i modlimy się, prosząc za wszystkimi ludźmi, za wszystkimi trędowatymi duchowo, abyś, Panie, okazał mi łaskę. Dla ich dobra, Panie, my chcemy ich dobra i chcemy ratunku, Panie. Chcemy, aby odżyli, chcemy, aby byli uzdrowieni, chcemy, aby byli wolni, aby nie było zła, choroby, przekleństwa w ich życiu. Panie, ale aby było Twoje życie, Twoja miłość i dzieło, którego dokonałeś, aby stało się ich własnością, ich wartością życia. Panie, modlimy się teraz. Modlimy się o nas, modlimy się o naszych sąsiadów, modlimy się o naszych bliskich, modlimy się o ludzi, których chcemy do Ciebie przyprowadzić, którym mówimy o tej wielkiej miłości. Modlimy się, Panie, i wierzymy, że to ciągle działa, że Twoja święta krew, to co mówi Pismo Święte, to co mówi Biblia, jest ciągle prawdą. Przychodzimy i doznajemy oczyszczenia, uwolnienia, zmiany życia, Panie. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to. Dzisiaj tam, gdzie stoisz, jest Jezus. Jesteś przed Nim. Możesz przed Nim otworzyć swoje serce. Możesz Go zaprosić do swojego życia. Możesz powiedzieć: Panie Jezu, przychodzę jak Naaman. Potrzebuję Twojej ingerencji, Twojej interwencji, Panie, w moje życie. Potrzebuję Twojej pomocy. Oczyść mnie, zbaw mnie, uwolnij mnie, Panie. Bóg to uczyni. Chcemy się przez chwilę jeszcze modlić. Chcemy wołać do Pana. Zamknijmy nasze oczy. Miejmy społeczność z Bogiem. Pozwólmy Duchowi Świętemu, aby działał. A jeśli ktoś chciałby się pomodlić, chciałby przyjść do Pana Jezusa ze swoim życiem, tam, gdzie stoisz, możesz to uczynić. Możesz to zrobić. Jeśli chciałabyś, żebym się o Ciebie krótko pomodlił, z tego miejsca, anonimowo, To zrobię, pomodlę się o Ciebie. Chcę być jak Elizeusz, chcę być jak ta dziewczynka, która zachęca do tego, by życie Twoje uległo zmianie, by Bóg Ci pomógł. Zamknijmy nasze oczy, pochylmy nasze głowy. A jeśli ktoś chciałby pomodlić się, podnieś swoją rękę tam, gdzie stoisz. Tylko tyle. 2, 3 osoby. 4, 5, 6. Pan jest tutaj obecny. 6 osób. Pochylmy nasze głowy. Możecie opuścić swoje ręce. Bóg widzi, to wystarczy. To wystarczy dla Pana. On widzi Twoją rękę, On widzi, że Ty teraz podjęłaś decyzję, czy podejmujesz decyzję. On Cię kocha. On chce Cię uleczyć. Jego miłość chce spłynąć na Ciebie. Wznieśmy nasze dłonie. Módlmy się o te osoby. Powierzaj je Panu teraz, siostro, bracie. Powierzaj je Panu. Niekoniecznie czuję, aby dziś robić tu wezwanie, aby krępować te osoby. Tam, gdzie stoją, jest Jezus. Tam, gdzie stoją, jest Bóg. Tam, gdzie stoją, jest obecność Pana. On tam może teraz dotknąć Was. Możecie się zanurzyć w Jego świętej krwi, która wylewana jest na Wasze życie. Panie, dziękuję Ci teraz, że dotykasz te osoby. Panie, że przychodzisz ze swym zbawieniem, że przychodzisz ze swoim oczyszczeniem, że przychodzisz ze swoim wyzwoleniem. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty jesteś odpowiedzią na wszelkie potrzeby życia tych osób, którzy teraz podnieśli swoją rękę. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty jesteś tutaj obecny w swoim duchu i że Ty obiecałeś, że nas nie zostawisz i że nam pomożesz, że nas wesprzesz, że będziesz obecny. Panie, ja Ci dziękuję, że dajesz wyzwolenie i usuwasz, uwalniasz wszystkiego, Panie. Przychodzi Twoja oczyszczająca moc. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Bóg chce powiedzieć do niektórych z Was, do tych, którzy podnieśliście swoją rękę. Chcę powiedzieć, że przechodzisz przez ciemną dolinę. Widzisz, że wokół siebie same warownie, same trudności, same pozamykane drzwi. Jest Ci ciężko z tego dołu, z tego zaułka wyjść. Ale Bóg mówi, ja otwieram te drzwi, ja otwieram, burzę te warownie. Ja wpuszczam tam moje światło, ja wprowadzam tam moje życie. Oto podniosę Ciebie i dam Ci prawdziwą wolność, dam Ci prawdziwe szczęście. Ktoś tutaj podniósł rękę i martwi się, jak poradzić sobie ze swoim dylematem. Bóg mówi, ja jestem źródłem Twojego uwolnienia. Bóg mówi, ja jestem źródłem Twojego pokoju. Bóg mówi, zaufaj mi całym sercem. Ja uczynię dla Ciebie cud, którego oczekujesz. Cud już jest w drodze, już przychodzi, już się zbliża. Oto jest blisko, On Cię już dotyka. Będziesz chwalić Pana. Nie smuć się, duszo, nie rozpaczaj. Nie musisz jęczeć w swoim wnętrzu. Oto będziesz Pana chwalić, będziesz wielbić swojego Boga. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją obecność. Dziękujemy Ci za Twoją obecność. Halleluja Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Tak wierzę, że Duch Święty porusza się wśród nas w niesamowity sposób, że dotyka teraz potrzeb naszych. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Halleluja. Halleluja. Pokój. Boży pokój. Pan mówi, że wlewa pokój do Twojego serca. Pokój, który świat nie może sobie wyobrazić. Pokój zupełnie innego wymiaru. Pokój wewnątrz duszy, w sercu. On go wlewa. On go daje. On przychodzi. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Panie, dziękuję Ci za ten poranek. Dziękuję Ci za te osoby, które podniosły ręce. Ty znasz ich imiona. Błogosławię je. Wierzę, że będziesz je prowadził dalej. Wierzę, że będziesz mówił do ich serc w tym tygodniu. Wierzę, że będziesz ich miał w swojej opiece. Wierzę, że będą mogły korzystać z błogosławieństw, które Ty dajesz. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Błogosław ten tydzień, który jest przed nami. Błogosław nasze życie. Tobie niech będzie chwała. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen. Wierzę, że Bóg jest dobry. Że jest pośród nas, amen, że dotyka naszych serc. Życzę błogosławionego tygodnia, dobrego życia z Panem. Niech Jezus Was prowadzi, niech jest obecny w Waszym życiu. Zostańcie z Bogiem.